Może trochę opowiem o sobie. Wychowałem się w rodzinie katolickiej. Mój tata, tak mogło się zdarzyć, że w ogóle mnie nie było na świecie, bo uczył się na księdza. Studiował na seminarium, ale później jakoś nie wszystko mu się zgadzało i stwierdził, że lepszy będzie dobry chłop niż słaby pop. No i poszedł na studia prawnicze do Poznania. Tam moja mama była na Akademii Muzycznej. Tak się poznali i zawarli ślub i mieszkali w Toruniu, gdzie ja się urodziłem jako pierworodny syn. Jeszcze dwóch młodszych braci mam. Cóż mogę powiedzieć? Wychowałem się w rodzinie katolickiej, ale nie takiej z ludowego katolicyzmu, ale bardziej takiej rozumnej. Więc zawsze były czasopisma katolickie w domu, jakieś książki katolickie, Biblia obowiązkowo była, co prawda Biblia wujka i jeszcze Nowy Testament księdza Kowalskiego, więc rodzice byli takimi katolikami, którzy starali się swoją wiedzę pogłębiać z zakresu katolicyzmu. Mogę powiedzieć, że jestem wdzięczny Bogu za moich rodziców. Przekazali mi pewne wartości, zasady, dobre wychowanie, zapewnili dobrą opiekę. Czynili mi wiele dobra i do dzisiaj czynią. Jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że w takiej rodzinie się urodziłem. Niemniej jednak mogę powiedzieć, że byłem najtrudniejszym z trzech synów. Moje lata nastoletnie przypadły na kryzys lat 70., gdzie epoka gierkowska się kończyła, zaczęło się robić trochę gorzej w kraju, opozycja się bardziej uaktywniła. Ja jako młody człowiek z mamą słuchałem stacji Głos Ameryki, Radia Wolna Europa. Byłem trochę tak nastawiony negatywnie do władzy. No i wtedy akurat przez kolegę dowiedziałem się, że jest taki ruch zbuntowanej młodzieży. Dzisiaj to się nazywa alternatywną muzyką, tak zwany punk rock. I ja się do tego ruchu przyłączyłem, chociaż krótko w tym tkwiłem. Dużo nakarmiłem się w młodym wieku, z ubolewaniem przyznaję, zdegenerowanej zachodniej kultury. Dużo słuchałem muzyki takiej i sporo czytałem książek takich. I przyszedł taki moment, że stałem się młodym, takim ambitnym artystą awangardowym. Miałem cały zbiór moich rysunków, innych prac plastycznych, wiersze. Publikowałem to w tak zwanych fanzinach. Były to takie podziemnie wydawane czasopisma na ksero. Takie cyganerie artystyczne, można powiedzieć, takich zbuntowanych młodych ludzi. Poznałem wielu znanych muzyków. Grzegorz Ciechowski, Republika, jeśli to coś mówi, Kazik Staszewski, Kult i wielu innych. Uczestniczyłem w wielu też różnych przeglądach, różnych koncertach. I też spędzałem sporo czasu z dala od domu rodzinnego, poza nauką, dużo w Warszawie. Ale zauważyłem, że koledzy zaczynają się staczać coraz bardziej i że nie ma prawdziwej miłości. Upatrywałem w tym jakby takiej prawdziwej przyjaźni, jakiegoś braterstwa w tych kontaktach z tymi kolegami ze środowiska rockowego. Ale tak zauważyłem, że to nie jest tak, że też są wmowy, też jest różne traktowanie człowieka i jakby byłem rozczarowany, a też koledzy zaczęli się staczać, niemoralnie się prowadzić, coraz częstsze były narkotyki. No i ja też otarłem się i o alkohol, o tak zwane miękkie narkotyki. Czułem obrzydzenie do swego życia. Po pewnej wizycie w Warszawie siedziałem na przystanku i czułem tak ogromne pragnienie zmiany swojego życia. Później jeszcze trafiły do moich rąk publikacje Świadków Jehowy w języku angielskim. Okazało się, że jeden znany muzyk rockowy, David Thomas w Stanach Zjednoczonych, jest albo Świadkiem Jehowy, albo sympatykiem. No i on przysłał książki Świadków Jehowy. Ja zacząłem czytać po angielsku. Jeszcze wtedy tak dobrze angielskiego nie znałem jak teraz, ale coś mnie tam uderzyło, coś mnie tam zafascynowało. No i przyszedł taki moment przełomowy, że w listopadzie w Toruniu 81 roku, na prawie miesiąc przed stanem wojennym, miałem swój taki drugi publiczny koncert. Wszyscy zachwyceni byli, jak wystąpiłem w tym moim duecie, jaki to koncert był. I Grzegorz Ciechowski, wszyscy mówili, że takiego koncertu jeszcze nie było w klubie studenckim Odnowa, jak do tej pory. Ale ja czułem straszną pustkę i głęboką taką depresję. Coraz bardziej się w niej zapadałem. Czułem się coraz bardziej nieszczęśliwy. I wtedy właśnie wybuchł stan wojenny. Ja w dniu stanu wojennego, 13 grudnia, byłem u kolegi właśnie Kazika Staszewskiego w Warszawie, nocowałem tam i wracałem. A właśnie pociągiem stamtąd był duży niepokój w kraju. Miałem wtedy 19 lat i byłem na studiach polonistycznych i wracałem w takim niepokoju z tej Warszawy. Jak wróciłem do Torunia, poszedłem na film Francisa Forda Coppoli Czas apokalipsy. To jest film antywojenny, taki straszny, nie polecam tego nikomu, ale przed tym filmem miałem rozmowę z dziewczyną mojego kolegi z zespołu i powiedziała mi tak: chciałabym być w piekle, bo diabeł jest taki przystojny. Miałem też rozmowę w tym mniej więcej czasie z kolegą ze studiów, który powiedział mi: ja dążę do możliwie najgorszego zła. A ja powiedziałem: a ja zdążam do dobra. I czułem pragnienie dobra, pragnienie Boga. I po tym filmie, który drugi raz w życiu obejrzałem, padłem w dole na kolana i powiedziałem: Boże, ja nie chcę w tak złym świecie żyć. I zacząłem czytać Biblię, wziąłem tą Biblię Wujka Rodziców, zacząłem od pierwszej Księgi Mojżeszowej. I to mnie bardzo poruszyło, zwłaszcza postawa Abrahama, jego taka czystość, jego taka wiara, to, że został usprawiedliwiony z wiary, że Bóg go przyjął, że wierzył Bogu, że prowadził takie proste życie. Bardzo do mnie dotarło i chciałem też tak żyć, takim czystym życiem. Odwiedziłem też kolegę mojego katolika, bo ja też byłem katolikiem i tylko zbuntowany, można powiedzieć, i dał mi książkę Ellen White, Prorokini Adwentystów, Wielki Bój. I ta książka zburzyła moje zaufanie do Kościoła katolickiego. Dzisiaj wiem, że jej atak na Kościół katolicki jest przesadny, bo atakuje się tam też niedzielę, atakuje się też wiary w duszę, głosi się, że to będzie znamie bestii w czasach ostatecznych, święcenie niedzieli i wiara w duszę. Jest to nieprawda, w Biblii nigdzie czegoś takiego nie ma, że pieczęcią Kościoła w czasach ostatecznych będzie przestrzeganie szabatu. Więc ta książka mną zachwiała i spowodowała to, że miałem rozmowę z księdzem na kolędzie. Chciałem się wypisać z Kościoła katolickiego. Wiadomo, młody, taki niespokojny umysł, niedojrzały. No ale ani ksiądz, ani mój tata, który był niedoszłym księdzem, nie potrafili mnie jakoś przekonać. Mając kontakt z literaturą adwentystów, odwiedziłem kolegę, który był trochę religioznawcą. Okazało się, że on był sympatykiem Świadków Jehowy, że rzucił palenie pod wpływem studium ze świadkami. Zaczął mnie odwiedzać, dostarczać mi literaturę, skierował mnie do Świadków Jehowy. To był styczeń, pierwsze zebranie Świadków Jehowy 1982 roku. Ja byłem pacyfistą, jako anarchista, jako buntownik i bardzo mi się spodobało, że Świadkowie Jehowy nie służą w armii, że nie zabijają na wojnach. Podobało mi się, że w stanie wojennym sobie bardzo pomagali i ujęła mnie ta sprawa. Trafiłem też do takich świadków, którzy byli bardziej pogłębieni, mieli różne książki, książki Józefa Flawiusza, tego historyka żydowskiego, różne inne. Tam też przyjeżdżał nadzorca obwodu, to taka wysoka funkcja w organizacji, który założył ze mną studium biblijne i prowadził takie spotkania, gdzie wspólnie czytaliśmy w kółeczku Biblię. Nie widziałem tego wśród znajomych katolików i to mnie bardzo wciągnęło. Wczujcie się w położenie katolika, który nie miał do czynienia z Biblią, a trafia nagle do środowiska, gdzie ta Biblia była bardziej używana. Zresztą, co mogę powiedzieć, w tamtych latach u Świadków Jehowy Biblia była w znacznie większym użyciu niż dzisiaj. I trafiłem do Świadków Jehowy na 18 lat jako członek. Licząc z czasem sympatyzowania, to by było nawet 20. Ale było tak, że w 1983 roku przyjąłem tam chrzest, a wyszedłem w grudniu 2001 roku. Ktoś powie, dlaczego tak długo tam byłem? Otóż przede wszystkim Świadkowie Jehowy obrzydzają wszystkie inne wyznania. Przedstawiają je jako Babilon Wielki, jako religię fałszywą. Przedstawiają w skrzywym zwierciadle doktrynę o boskości Chrystusa, o Duchu Świętym, o Trójcy. O duszy, o piekle. Bardzo tak znieważają, można powiedzieć, tą naukę chrześcijańską i przedstawiają ją niewłaściwie. I świadek jest uprzedzony do wszystkich innych wyznań, więc już jak tam się wejdzie, to człowiek nie widzi alternatywy. Nieraz miałem rozmowę z takim moim współpracownikiem, starszym zboru, bo zostałem też pierwszym sługą pomocniczym, czyli takim diakonem, potem starszym zboru i byłem 14 lat. A starsi zboru Świadków Jehowy mają dużo więcej pracy niż starsi zboru w zborach ewangelicznych, bo naprawdę bardzo dużo służb mieliśmy różnorakiej. I rozmawiałem z tym Tadeuszem, takim moim współpracownikiem, i mówi: no Szymon, no tak, no jest to, nie tak, tamto, ale gdzie pójdziesz? I to było, zawsze się na tym kończyło, z wieloma nasze rozmowy. Nie widzieliśmy, dla nas chrześcijaństwo to było coś w ogóle zamkniętego. I dlatego tyle lat tam byłem. Druga rzecz, czułem się przez jakiś czas spełniony. Miałem wiele obowiązków, wiele różnej służby i mogłem służyć ludziom. Na przykład bardzo kochałem starsze osoby wiekiem, odwiedzałem je też w szpitalu, w domu i czułem się potrzebny i to mi dawało zadowolenie. Poza tym u świadków Jehowy, trzeba powiedzieć, jest dobre nauczanie na tematy etyczne, może nie w 100%, ale to mnie trzymało, że jako jeszcze młody człowiek, który mógłby pobłądzić jak każdy, przysłyszałem dużo dobrych nauk, żeby na przykład zachować czystość przed ślubem, żeby być moralnym, a żeby różnić się od świata pod względem skromnego ubioru, żeby nie nadużywać alkoholu i być uczciwym w pracy. I to mnie trzymało przez te wszystkie lata. To nauczanie, to nieraz napominanie. Poza tym społeczności świadków Jehowy są dość scementowane. Przynajmniej wtedy tak było i to mi dawało satysfakcję, że mam taką duchową rodzinę. Bo rodzina katolicka miała jednak do mnie żal, że zostałem świadkiem Jehowy. Może tego tak nie okazywali, ale ja nie uczestniczyłem w świętach. Nie wiem, czy wiecie, świadkowie Jehowy uważają, że to są święta tak zwane babilońskie. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wielki Piątek. Mają swój, co prawda, odpowiednik Wielkiego Piątku w pamiątkę śmierci Chrystusa. Także urodziny, imieniny, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, to wszystko uchodzi za jakieś święta pogańskie, kult stworzenia. Ja w tym nie uczestniczyłem, co dla mojej rodziny katolickiej było problemem. I przez te wszystkie lata byłem bardzo zaangażowany, byłem nawet regularnym pionierem pomocniczym. To wam wyjaśnię, co to jest w tamtych czasach. To minimum 60 godzin w miesiącu trzeba było ogłosić. Byłem 3,5 roku w takiej służbie, więc średnio 2 godziny dziennie wychodziło to. Prowadziłem na pewnym etapie aż 7 domowych studiów biblijnych. Dzisiaj wiem, że to jest tak zwane studium książki tak naprawdę, a nie studium Biblii. Więc byłem bardzo zaangażowany. Miałem nawet prześladowania jako świadek Jehowy. Byłem rzadkością wśród świadków Jehowy w Toruniu, bo zostałem pobity dotkliwie przez człowieka za to, że byłem świadkiem Jehowy, który kazał mi na kolanach przepraszać wiarę chrześcijańską, czytaj wiarę katolicką. I groził mnie, że mnie zabije. A ja co mu głosiłem w takiej ekstremalnej sytuacji? Że Jezus za niego umarł. Okazuje się, że w mojej pobożności, i tu chciałbym wyjaśnić, że to moje pierwsze zwrócenie się do Boga, zanim zostałem świadkiem Jehowy, to było szczere wyznanie grzechów i oddanie się całkowite Bogu. I to było szczere nawrócenie, ale nie oparte na dokładnym poznaniu Ewangelii. Ja wiedziałem, że muszę oddać się Bogu, wyznać swoje grzechy i to było takie pierwsze moje w życiu nawrócenie. I ono nie było w pełni dojrzałe, nie było oparte na pełnym zrozumieniu Ewangelii, ale jednak to było nawrócenie. Mogę powiedzieć, że ono było niedojrzałe jedynie. Wyznałem grzechy, odwróciłem się od nich, zostałem uwolniony od nałogów, w których tkwiłem. Ale później już świadków Jehowy, z biegiem lat, chociaż byłem tak zaangażowany, pojawiły się pewne też i problemy. Do takich problemów na przykład mógłbym zaliczyć to, że mój przyjaciel zalecił mi przede wszystkim czytać Biblię, bo mówi, strażnica to jest myśl ludzka, to się często zmieniało, ale ty przede wszystkim czytaj Biblię, jak masz mało czasu. No i czytałem ją i muszę powiedzieć, że napotykałem na fragmenty, które nie pasowały do nauk Towarzystwa Strażnica. I robiłem sobie coraz więcej notatek z tego. Między innymi zauważyłem, że są wersety, które mówią nie tylko o modlitwie do Boga Ojca w imieniu Jezusa, ale że są wersety, które mówią o zwracaniu się wprost do Chrystusa. Na przykład zastanawiało mnie, że w liście do Rzymian w 10 rozdziale, w wersecie 13, gdzie czytamy, że każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. W przekładzie Nowego Świata wstawiono tam imię Jehowa, rzekomo na tej podstawie, że jest to cytat z proroka Joela, 3 rozdział, werset 5. Ale kiedy czytałem kontekst, widziałem, że wskazuje to na Jezusa. Bo jest tam wyraźnie powiedziane, że to Jezus jest tym Panem w kontekście. I tu miałem coraz poważniejsze wątpliwości. Wypisałem sobie jeszcze szereg innych rzeczy. Między innymi bardzo szybko, i już nie miałem wątpliwości co do tego, bardzo szybko upadł w moich oczach pogląd, że Chrystus jest Archaniołem Michałem. List do Hebrajczyków mi pokazał pierwszy rozdział, że On jest wyższy nad wszystkich aniołów, skoro na przykład niech Mu oddają cześć wszyscy aniołowie Boże, jest tam napisane. I że nie aniołom poddał przyszły świat, o którym mówimy. Hebrajczyków 2 rozdział, werset 5. Więc widząc te teksty, miałem coraz większe wątpliwości. Dość szybko upadł w moich oczach 1914 rok. Świadkowie Jehowy twierdzą, że od tego roku zaczęło się niewidzialne, powtórne przyjście Chrystusa. Upadło to wszystko. I te wątpliwości, co do których jeszcze nie miałem jasności, wpisałem sobie na kartce i zostawiłem w kopercie. Chciałem je wysłać do Towarzystwa Strażnica, ale przyjaciel mi doradził, żeby tego nie robić, bo ty nam dobrze usługujesz, więc po co mają cię jeszcze zdjąć ze starszego? A wiedziałem, że ta groźba jest realna, bo miałem rozmowę z nadzorcą obwodu, który mnie zresztą do godności starszego wysunął. I kiedy zadałem mu kilka niewygodnych pytań, to był tak nerwowy, tak zdenerwowany, że chciał mnie zdjąć natychmiast ze starszego zboru. Więc wiedziałem, że te groźby są realne. Ale też przez te wszystkie lata aktywności widziałem takie sytuacje, że u Świadków Jehowy można postąpić wobec kogoś, jako ja, jako starszy zboru, czy jako członek zboru, w sposób, który organizacja będzie pochwalać, będzie zgodny ten sposób z jej wytycznymi, z jej naukami, z jej organizacyjnymi zasadami i wszyscy będą zadowoleni, oprócz tej osoby, której to dotyczy, bo ona będzie się czuła skrzywdzona. I zastanawiałem się, jak to jest, że można coś zrobić, co organizacyjnie jest w porządku, ale po prostu Pan Jezus by inaczej postąpił. I zaczęły mi się otwierać oczy, zacząłem czytać Ewangelię pod kątem Chrystusa i faryzeuszy. Jakie były jego zachowania, jakie ich. I doszedłem do wniosku, że my jako starsi zboru, a także wyżsi funkcjonariusze organizacji, często zachowują się w sposób bardziej podobny do faryzeuszy uczonych w piśmie, niż do Pana Jezusa. I to otworzyło mi bardzo oczy. I przyszedł taki szczególny na mnie kryzys w 99 roku, kiedy stwierdziłem, że dłużej tak nie ujadę. Zajrzałem do tej koperty, wyciągnąłem i doszedłem do wniosku, że muszę na te pytania sam znaleźć odpowiedź, bo zachęcano nas, że organizacja nam odpowie na te wszystkie pytania i należy na nią czekać. Ale stwierdziłem, że nie ma tych odpowiedzi, a te, które się pojawiają, są coraz mniej zadowalające. I zacząłem z modlitwą, z płaczem szukać oblicza Bożego, szukać Bożego prowadzenia w tej sprawie i odłożyłem na bok strażnicę. Miałem takie wyraźne prowadzenie, żeby odłożyć i czytać samą Biblię i też w tym czasie zacząłem sprowadzać sobie pomoce biblijne. Kupiłem grecko-polski Nowy Testament, Wielki Słownik Grecko-Polski. Jakieś z zagranicy sprowadzałem też w języku angielskim, bo jestem tłumaczem języka angielskiego, więc różne publikacje. I zacząłem przy pomocy też tych narzędzi sprawdzać, ale przede wszystkim kontekstowo czytać Biblię. I z tygodnia na tydzień upadały mi nauki jak domek z kart. Nauka o dwóch klasach zbawionych, bo nie wiem, czy wiecie, Świadkowie Jehowy nauczają, że tylko 144 tysiące idzie do nieba, a cała reszta będzie żyła na ziemi. I dlatego zabraniają ogółowi świadków spożywać wieczerzę pańską. Mówi się, że jest tylko tam może 11 tysięcy na ziemi, którzy należą do tej grupy wybranych do nieba. I to mi upadło i wiele innych nauk i przyszedł straszny dylemat. Co ja teraz mam robić? Jestem w starszym zboru, mam nauczać ludzi. Więc wpierw wybrałem w ten sposób, że prosiłem innych braci o zastępstwo. Kiedy nie mogłem się pogodzić, patrzyłem na program zebrań, co mogę prowadzić, a co nie i wybierałem takie, które mogłem. I zacząłem chodzić powoli do kościołów, zacząłem odwiedzać powoli kościoły i dowiedziałem się u ewangelicznych chrześcijan w Toruniu, że 3 chrześcijanki modliły się za mnie przez 7 lat o moje nawrócenie. Po prostu miałem teren, gdzie ona mieszkała i stwierdziła, że chodzi taki świadek dziwny, z którym można dobrze o Biblii porozmawiać. No i zachęciła 2 inne siostry i się modliły, Ewę Tołwińską i Ciocię Osińską i to właśnie Bogusia Morzec była spod Torunia. I tak się modliły i wymodliły. I w każdym razie już wtedy wiedziałem, że muszę spojrzeć prawdzie w oczy. Że prędzej czy później stanę przed Bogiem, który jest absolutną światłością i prawdą i żadne kłamstwo się przed Nim nie ostoi. I muszę zmierzyć się z tymi pytaniami. I wtedy już wiedziałem, że będzie trudno, że będą kłopoty. Pewien młody człowiek w Toruniu wyszedł ze Świadków Jehowy, właściwie usunięto go, zwrócił się, w tym czasie jak go usuwano, bo proces ten trwał, zwrócił się do mnie. Ja już trochę odwiedziłem niektóre kościoły w Toruniu, bo chciałem wiedzieć, czy zostać w organizacji gdzieś na marginesie, czy może gdzieś będzie na mnie miejsce. I ten młody człowiek poszukał pomocy u mnie, mimo że był z innego zboru Świadków, bo w Toruniu mieliśmy wtedy chyba 11 zborów. I ja go dość dziwnie pokierowałem według świadków. Skierowałem go do ewangelicznych chrześcijan. Tam zresztą żonę znalazł, rodzinę założył. No i to doszło do nadzorcy obwodu, do starszych. Przesłuchiwali mnie, miałem trudne rozmowy. Zrezygnowałem ze starszego. Po Toruniu rozeszła się, bo ja z Torunia pochodzę. Wieś, że Szymon gdzieś tam no, zbłądził. W filozofii greckiej się najadł i w pychę popadł. I takie czarne chmury się nade mną zbierały. I ja przez jakiś czas byłem też w takim kłopocie. I tu starajcie się być wyrozumiali wobec świadków Jehowy, którzy wychodzą z organizacji. Przez jakiś czas już nie byłem świadkiem Jehowy co do przekonań, ale nie byłem jeszcze w pełni chrześcijaninem co do przekonań. Nie wszystko mnie przekonywało, co było ogłoszone w chrześcijaństwie. Byłem tak po środku i to był czas największego cierpienia. Bo nie byłem w domu u świadków Jehowy już, ale w żadnym kościele też nie byłem w domu. I strasznie się męczyłem. I miałem taki nawet moment, że cofnąłem się do świadków Jehowy, bo spotkałem się z pastorem innego kościoła ewangelicznego, który dzisiaj w ogóle nie wierzy w Chrystusa już. Wie, że on istniał, ale po prostu nie wierzy. I w tym czasie on tak mną pokierował i tak się zachował, że mnie bardzo zgorszył. Dowiedziałem się jeszcze o czymś innym, gorszącym i po prostu cofnąłem się na trochę do świadków. Nie wytrzymałem też tej presji. Ale później nazbierałem sił, modliłem się, 9 miesięcy depresję miałem i brat Tadeusz Lełmiński powiedział, dopóki się nie uporasz ze sobą Jezusa, tak długo będziesz miał kłopoty ze wszystkimi naukami. I kiedy zobaczyłem Pana Jezusa wreszcie w pełnej chwali, w pełni przyjąłem Jego boskość, to padłem przed Nim na kolana i wtedy podziękowałem Mu za zbawienie, przeprosiłem za to, że tyle lat nauczałem błędów o Jego naturze, o Jego dziele i Bóg mi przebaczył w imieniu Jezusa. I Bóg Ojciec objawił mi się też jako Ojciec, nie jako Jehowa, jak to było u świadków Jehowy. Pamiętamy, że imię Jahwe jest to imię Boga przymierza z Izraelem. A Bóg w Nowym Przymierzu objawił się jako Ojciec. Dlaczego? Bo przyjmuje nas jako dzieci do Bożej rodziny, adoptuje nas do Bożej rodziny. I my w Duchu Bożym mówimy do Niego Abba Ojcze. I to jest znacznie bliższa więź, niż cieszyli się nią Izraelici. I to rozświetliło moją duszę, minęła depresja. Nie chodziłem już na zebrania do świadków Jehowy od września 2001 roku. I wtedy starsi wymogli to na mnie, żebym się ustosunkował do organizacji. Jaki jest mój aktualny stosunek? Więc napisałem list. Pełen szacunku, wdzięczności za to, co dobrego się tam nauczyłem, ale też pokazujący ich błędy. I skupiłem się na trzech błędach. Nauka o dwóch klasach zbawionych, że to nie jest biblijne, że jest jedna nadzieja dla wszystkich chrześcijan. Drugie, na naturze Jezusa, że Jego natura jest boska, a nie anielska. I trzecia rzecz, na proroczym przypisywaniu sobie przez organizację szczególnej roli, że ona jest jedynym kanałem łączności. Zakończyłem, że nie mogę się utożsamiać się z tą organizacją. No, starsi, nie mam do nich pretensji, załatwili za mną sprawę, ogłosili, że się odłączam. I od tego czasu, nie wiem, czy wiecie, co czeka świadka Jehowy, który się odłącza. Ja nie chciałem z nimi zrywać relacji, tylko jest taki obowiązek, żeby tego człowieka całkowicie odtrącić. Nikt nie miał prawa mi mówić od tej pory dzień dobry, czy dobry wieczór. Nikt nie może, nie mógł ze mną nawet rozmawiać przez telefon. A nawet dorobiono mi inny życiorys. Wymyślono historię, ktoś wymyślił, sam nie wiem jak to się stało, w którym sfałszowano moje dojście do organizacji, moje odejście i to się rozpowszechniło wśród świadków Jehowy. Nie wszyscy w to wierzyli, niektórzy mnie bronili, później z takimi ludźmi miałem kontakt, niektóre z tych osób są na wylocie z organizacji, ale odkąd odszedłem, zostałem zniesławiony, odrzucony. Niemniej przebaczyłem świadków Jehowy, bo jak Pan Jezus powiedział, nie wiedzą co czynią, oni nie znają Chrystusa, nie znają Ewangelii. I znalazłem pokój w Chrystusie i przez Niego znalazłem tą cudowną łaskę, to ukojenie, że fundamentem naszego zbawienia jest to, co Bóg dokonał przez Jezusa Chrystusa. I różnych rzeczy potem doświadczyłem, bo wyszedłem już w grudniu 2001 roku, różnych doświadczeń, ale Bóg stał się jeszcze bliższy w moim życiu niż wcześniej. I teraz mam skalisty fundament w postaci Chrystusa. Od tej pory Bóg kierował do mnie co roku świadków Jehowy wychodzących z organizacji, pełnię taką służbę. I co roku wychodzą kolejni ludzie, coraz więcej jest ich. Byłem wczoraj na konferencji dla byłych świadków w Warszawie, było gdzieś 60 może osób. Co roku wychodzą i do czego bym was zachęcał? Powiem wam, co mi pomogło między innymi wyjść z organizacji. Życzliwość chrześcijan. Były konkretne osoby, które przyjmowały mnie do domu z chrześcijan nie narzucały mi swoich poglądów, bo trzeba pamiętać i pamiętajcie, że takie tematy jak Trójca, Dusza, Piekło to są ostatnie, które ze świadkami można poruszyć. To są najbardziej drażliwe. Więc oni rozmawiali ze mną, wysłuchiwali mnie, modlili się za mnie, prosiłem ich o to i dali mi najwyżej jakiś materiał biblijny i ta życzliwość chrześcijan mnie otworzyła na chrześcijaństwo. To jest raz. Dwa, jeżeli spotykacie świadków Jehowy, nie atakujcie głównie. Starajcie się podać im coś dobrego. Można to przyrównać do takiej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że odwiedzacie kogoś, który mieszka w Ruderze. Jeżeli zaczniecie krytykować jego mieszkanie, to on będzie się bronił. Jeżeli natomiast weźmiecie go samochodem, pokażecie mu ładne mieszkanie, gdzie mógłby zamieszkać i to jest realne, że on może tam zamieszkać, on inaczej zareaguje. I u mnie odejście od organizacji działało dwutorowo. Pierwsza rzecz to było zrozumienie błędów organizacji, ale jeszcze większe było odkrycie wspaniałości i głębi Pisma Świętego i nauki Nowego Testamentu. Ja czytałem z jednym katolikiem, z którym założyłem studium jako świadek i z jednym świadkiem Jehowy, byłym zresztą muzykiem znanego zespołu Kobra Nocka, czytaliśmy List do Rzymian. I to, co odkryliśmy, my dwaj, ja i ten katolik, zmieniło nasze życie na zawsze. Trzeci uczestnik jakoś się nie przejął, ale to Bóg jeden wie dlaczego. W każdym razie, co wam mogę powiedzieć? Każdy z was może przynajmniej powiedzieć swoje świadectwo nawrócenia świadkowi Jehowy. Nie radzę wdawać się w ping-pong biblijny. Świadkowie przeważnie w nim wygrywają. Potrafią wyciągnąć takie wersety, gdzie większość chrześcijan jest nieprzygotowany. Więc lepiej złożyć świadectwo nawrócenia, ewentualnie zasiać jakiś werset, jakąś myśl. Ja wam mogę zaświadczyć, że u mnie Duch Święty przypomniał mi myśli, które niektórzy chrześcijanie mi zasiali 10 czy więcej lat wstecz. Ja je jakoś zbagatelizowałem, ale one w mojej podświadomości tkwiły. Zawsze jedną, dwie rzeczy warto powiedzieć. A jeśli jest to szczera osoba, Bóg zadziała. Także ja wysławiam Boga za wielką łaskę, że mnie powołał i mogę powiedzieć, jakie są skutki tego. Mam lepsze relacje z moją rodziną katolicką. Jako świadek Jehowy nie mogłem modlić się przed posiłkami. Teraz mnie proszą nawet, żebym służył modlitwą. A moi rodzice bardziej szanują Kościół Ewangeliczny Chrześcijan, w którym jestem i w ogóle ewangeliczne chrześcijaństwo niż świadków Jehowy i moja cała rodzina. Pod wieloma względami moje życie zyskało. Przeszedłem różną rzecz. Z żoną przeżyliśmy śmierć pierwszego dziecka. To było bardzo trudne doświadczenie. Ale przekonaliśmy się, że Bóg jest z nami. Doświadczyłem też takiego wyraźnego Bożego prowadzenia. I wiem, że mogę polegać na Bogu niezachwianie. Dziękuję Bogu za to, że uleczył mnie z nieprzebaczenia wobec świadków. Zresztą we mnie tego nie było. Ale nauczył mnie mieć bardzo pozytywny stosunek do tych ludzi jako do ludzi. Natomiast fundamentalnie nie zgadzam się z ich doktryną. Napisałem książkę na ten temat Inny Jezus, Inny Duch, Inna Ewangelia pod pseudonimem Nathan Hesed. Byłem współautorem też książki Zmienne nauki świadków Jehowy razem z Włodzimierzem Bednarskim. Ale moim celem nie jest obrażanie świadków Jehowy, tylko dostarczenie rzetelnych informacji, spokojnie, rzeczowo podanych, w których jest wywyższony Chrystus, jest wywyższone Słowo Boże i otwiera się ludziom oczy na prawdę. Ja dziękuję Bogu, że byłem, tak jak Józef był, w dziwnym mieście w Egipcie. Wydawało się, że nieszczęście się stało. Ja byłem też, można powiedzieć, w dziwnym miejscu świadków Jehowy. Ale Bóg to obraca ku swojej chwale, bo dzięki temu ja rozumiem tych ludzi lepiej niż ktoś, kto tam nie był i mogę pomagać skutecznie tym, którzy z tej organizacji wychodzą. Także miejmy też miłość do tych ludzi. Oczywiście, jeżeli spotykamy tak zwanych betonowych świadków Jehowy, to jest takie brzydkie określenie, ale takich bardzo twardych, którzy nic nie przyjmują, to lepiej dać sobie spokój, nie męczyć się. Szkoda zdrowia i nerwów. Lepiej powierzyć tych ludzi Bogu w modlitwie. Ale jeżeli spotykamy takich, którzy przynajmniej się zawahają, zastanowią, wysłuchają, dialog jest prowadzony, starajmy się czymś podzielić z nimi. To może takie dłuższe świadectwo, ale nie chciałem, żeby było spłycone, żebyście mnie dobrze zrozumieli. I miejcie miłość do świadków Jehowy. Nie wiem, czy wiecie, że jest to trzecie co do wielkości wyznanie po kościele rzymskokatolickim i prawosławnym. Bo świadków Jehowy jest ponad 130 tysięcy w Polsce. Więc naprawdę jest za kogo się modlić, o kogo walczyć. A ci ludzie jakąś tam Biblię mają, ale niestety idą w złym kierunku i trzeba też podjąć modlitwę wstawienniczą za nich. Niech Bogu będzie chwała za Jego wielką łaskę. Amen.